Rozmowa poranka.
Joanna Wależą, witam. Tym razem w Rozmowie poranka. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pokaźna reprezentacja śląskich lekarzy w sobotę uczestniczyła w warszawskiej manifestacji pod hasłem Zdrowie Plus. Była to demonstracja 9 ogólnokrajowych związków zawodowych reprezentujących niemal wszystkie zawody medyczne. Byli lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni. No można by jeszcze wymieniać. No takiej jedności chyba dawno nie było.
To szczególne i symboliczne pokazanie tego, że ochrona zdrowia to jest problem nie tylko lekarzy, nie tylko pielęgniarek, ale bardzo wielu przedstawicieli innych zawodów medycznych, bo nie ma skutecznej opieki zdrowotnej bez wspólnego zespołowego działania. Lekarze najczęściej są liderami teamów medycznych, ale przecież nie byłoby sukcesów lekarskich, gdyby nie oddana, zaangażowana pomoc pielęgniarek, laborantów, gdyby nie pomoc farmaceutów, zwłaszcza tych, którzy pracują w szpitalach, i pozostałych grup pracowniczych, szczególnie też w ostatnim czasie bardzo aktywna grupa ratowników medycznych i tak dalej.
Właśnie była jedność, w zasadzie jest jedność do teraz, bo wszystkim przyświecają te same cele, a główny to wzrost nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB, no i podwyżka wynagrodzeń. To są tematy, które wracają jak bumerang, ale nigdy nie są do końca spełnione.
Zasadniczym celem tej manifestacji było zwrócenie uwagi społeczeństwa polskiego na niedofinansowanie polskiej ochrony zdrowia. Co to znaczy niedofinansowanie? Niedofinansowanie to znaczy mały procent nakładów publicznych, które są przeznaczane na ochronę zdrowia względem budżetu państwa. My używamy procentu produktu krajowego brutto, bo takie statystyki są stosowane w Europie i Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że taki minimalny poziom bezpieczny dla ochrony zdrowia to jest 6,4% PKB, a w Polsce mamy niespełne 4,4% PKB. I chcę też Państwu zwrócić uwagę na fakt, że te publiczne nakłady nie tylko nie stały w miejscu w ostatnich latach, ale one ulegały zmniejszeniu. W 2009 roku mieliśmy już ponad 4,8% PKB. To w ciągu tych 6-7 lat nie tylko nie zanotowaliśmy wzrostu, ale zanotowaliśmy spadek. I ta dramatyczna sytuacja, bo takiego określenia trzeba używać, jest wynikiem nakładania się tych problemów właśnie mniej więcej od 2009 roku, bo kiedy tam zbliżyliśmy się do 4,9, to wydawało się, że ta ścieżka dotarcia do tego bezpiecznego, określonego przez Światową Organizację Zdrowia poziomu jest już ułożona, a tymczasem zanotowaliśmy spadek.
To nie jest kwestia i wina jednego rządu, to lata zaniedbań przez poprzednie ekipy rządzące. O tym także mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który spotkał się z protestującymi. On przyznał, że służba zdrowia jest niedofinansowana.
Konstanty Radziwiłł, który był przecież w przeszłości prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, dysponuje tymi samymi danymi, którymi ja dysponuję, i tych samych określeń używał niedawno i używa dalej, prawda? Bo przecież myślę, że ta świadomość jego jako wieloletniego działacza samorządowego, lekarza praktyka, jest na pewno dobrze znana.
No tak, ale z pustego Salamon nawet nie naleje i tu zaczyna się problem. Nasze składki są zbyt niskie.
Z pustego i Salamon nie naleje, od mieszania herbata nie staje się słodsza. To takie dwa stare powiedzenia, które w tym przypadku też symbolicznie pokazują tą trudną sytuację. Nie jest rzeczą lekarzy, nie jest rzeczą pielęgniarek, ratowników medycznych wskazywać źródła pochodzenia pieniędzy. Te źródła mogą być różne. Wiemy o tym, że można zwiększyć nakłady poprzez zwiększenie składki, poprzez wprowadzenie skuteczne, niepozorowane ubezpieczeń dodatkowych, czy też zracjonalizowanie koszyka świadczeń gwarantowanych. Ale to politycy i decydenci powinni określić, co należy się w ramach publicznej ochrony zdrowia. I to nie jest kwestią lekarzy. Lekarze mają przede wszystkim leczyć, a nie liczyć. My chcemy leczyć, a nie liczyć.
Wyjaśnijmy jeszcze. Publiczna służba zdrowia, czyli ta, za którą pacjent absolutnie nie płaci za żaden zabieg, za żadną wizytę, za żadną konsultację.
Mówimy o publicznych nakładach na ochronę zdrowia. To jest ta sfera nakładów, które są generowane przez państwo, przez samorządy terytorialnego, czyli przez organizacje publiczne. I to są z tego koszyka finansowane są świadczenia bezpłatne, które są otrzymywane między innymi na podstawie artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej.
Często mówi się, że te koszyki są niedostatecznie wypełnione, dlatego że NFZ źle środki rozdziela. Teraz pojawił się pomysł likwidacji NFZ-u. Czy to w ogóle może pomóc? No coś będzie musiało powstać w zamian. Ktoś te pieniądze musi dzielić.
Jeżeli pani mnie pyta o prognozę, to powiem tak, że o przyszłości polskiej ochrony zdrowia zadecydują dwa czynniki. Przede wszystkim ludzie, bo wszędzie ludzie są najważniejsi. I tak samo w ochronie zdrowia i pieniądze. Lekarze w odróżnieniu od uzdrowicieli czy od szamanów charakteryzują się tym, że są ludźmi odpowiedzialnymi i muszą postępować według określonych przyjętych standardów, bo odpowiadają za to, co robią. Uzdrowiciel takiej odpowiedzialności nie ponosi. Więc nie może praktykować lekarz bez wsparcia finansowego, bo przecież wsparcie finansowego potrzebne jest na badania diagnostyczne, na badania laboratoryjne. Mamy coraz więcej nowych technologii. To wszystko kosztuje. I jeżeli chcemy zwiększyć liczbę lekarzy, a to jest konieczne, dlatego że w Polsce jest jeden z najniższych wskaźników liczby lekarzy, praktykujących lekarzy na populację, to jeżeli chcemy zwiększyć tą liczbę lekarzy, to automatycznie muszą ulec zwiększeniu środki finansowe, bo jeżeli zwiększymy tylko liczbę lekarzy bez zwiększenia środków finansowych, to oni nie będą mieli jak i czym pracować, a najprawdopodobniej znowu wyjadą na zachód. Dlatego, że w zachodniej Europie również zarysowane są problemy w ochronie zdrowia, ponieważ też koszty rosną, zarobki maleją i w związku z tym lekarze z zachodniej Europy też emigrują. Emigrują z Niemcy do Szwajcarii, Szwajcarzy do Norwegii, Norwegowie do Australii. Taka rotacja następuje, więc jeżeli my tylko będziemy szkolić więcej lekarzy, a nie będziemy ich właściwie oprzyrządowywać, to znowu będziemy mieli tak zwaną emigrację finansowo-szkoleniową. Ja też, jak pani pozwoli, chciałbym odmitologizować sprawę zarobków lekarzy, bo w ostatnich latach w niektórych dziedzinach medycznych te zarobki się wyraźnie poprawiły. Ale poprawa zarobków przede wszystkim związana jest z wielością zatrudnienia. Lekarze statystycznie pracują znacznie więcej niż przysłowiowe 160 czy 170 godzin miesięcznie, jak to wypada z etatu. I trudno porównywać zarobki, wynagrodzenie kogoś, kto pracuje na przykład w miesiącu 300-400 godzin, z zarobkami tej osoby, która pracuje tylko 160. Żeby państwu zobrazować, jak wygląda poziom zarobków lekarzy w województwie śląskim, przytoczę analizę, którą zrobiliśmy w Śląskiej Izbie Lekarskiej na podstawie 3000 etatów lekarskich. Etatów, czyli lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w szpitalach województwa śląskiego. Jak pozyskiwaliśmy te dane? Pisaliśmy do dyrektorów szpitali, żeby nam pokazali, jak zarabiają lekarze z zachowaniem tajemnicy danych osobowych i poprosiliśmy o tak zwane wynagrodzenie zasadnicze, bo to jest wtedy dobry element porównawczy. Proszę sobie wyobrazić, że wartość godziny pracy lekarza specjalisty po 40 roku życia w tej analizie ponad 3000 etatów lekarskich to zaledwie 25 zł. Jak ja na spotkaniu z prezydentem Jastrzębia powiedziałem o tej cyfrze, to pan prezydent się uśmiechnął, mówi, to prawie że niemożliwe. Dlatego, że my w Jastrzębiu tym osobom, które muszą odpracować niezapłacone czynsze w budynkach socjalnych, płacimy 13 zł za godzinę.
I jak to się ma do lekarza?
I jak się ma to do lekarza? Dlatego mówmy prawdę o wynagrodzeniach lekarskich i posługujmy się wartością godziny lekarskiej. Bo tak jak powiedziałem, bo często lekarze mają te zarobki wyższe, zwłaszcza dlatego, że pracują w poradni, w szpitalu, biorą dyżury, często dużo dyżurów, ponieważ te braki powodują, żeby spięły się harmonogramy, no to lekarze muszą więcej dyżurować pojedynczy.
No tak, stąd też pewno prośba o przyspieszenie pracy nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia, która jest tak istotna przy tych i rozbieżnościach, i tych niskich godzinowych płacach.
Chcę państwu powiedzieć, jak my widzimy poziom wynagradzania. Krajowy Zjazd Lekarzy i Śląska Izba Lekarska też określiła, co to znaczą godziwe zarobki lekarzy. I chcę Państwu przybliżyć te wartości, żeby znowu nie powstawały różnego rodzaju mity i złe skojarzenia. Ja powiedziałem o tej wartości godziny pracy lekarza, który teraz jest specjalisty. Bo ten bez specjalizacji, to ta wartość godziny jest 17 zł.
A rezydenci?
A my chcemy, żeby lekarz, ten rezydent, czyli ten, który jest po studiach, po wieloletnich studiach, który jest na drodze procesu specjalistycznego, zarabiał 40 zł za godzinę. A lekarz specjalista, żeby zarabiał w granicach 70-75 zł za godzinę. Przyznacie Państwo, że to nie są stawki wzięte z sufitu, bo przecież w wielu sektorach przemysłu takie stawki są obowiązujące. I to jest ten poziom godziwych zarobków. Także chciałbym też odmitologizować to pojęcie.
To proszę powiedzieć w takim razie, kiedy należy oczekiwać jakiegoś przełomu w tym medycznym pacie? Czy zaplanowane na przykład na środę posiedzenie zespołu branżowego Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia może w ogóle czymś zaowocować?
Powiem tak, że im szybciej, tym lepiej. Ale przecież my dobrze wiemy, że to przewlekłe niedofinansowanie, które mieliśmy w ostatnich latach, to niedookreślenie, co się komu należy, kiedy, w jakich okolicznościach, powoduje nawarstwianie problemów, dlatego że mamy problem długów szpitalnych, obsługi długów, kosztów. Te koszty czasami są znacznie większe niż koszty świadczeń medycznych. I my przecież protestujemy, domagamy się nie tylko w imieniu środowiska medycznego, ale w imieniu naszych drogich pacjentów, bo nie ma bezpiecznego pacjenta bez bezpiecznego lekarza. Nie ma bezpiecznego pacjenta bez bezpiecznych pracowników sektora ochrony zdrowia. I przecież Państwo dobrze to rozumiecie, że lekarz, który pracuje w warunkach nieodpowiednich, nie może korzystać z tego, co z czego powinien korzystać, to nie daje tego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi. My czasami o wielu rzeczach naszym pacjentom nie mówimy, bo przecież nie naszą rzeczą jest odbierać ludziom nadzieję, prawda? Bo przecież wiemy, że ta nadzieja, empatia jest niesłychanie ważna, ale bądźcie Państwo świadomi, że to, co robią polscy lekarze dzisiaj, także tu na Śląsku, to często możemy porównać do rekordu świata, jak tak wiele można dać za tak niewiele.
W takim razie, czy może się to zakończyć, jeśli nie będzie jakiegoś efektu? Jeżeli nie będzie owoców, to oznacza, że może być strajk? Czy jesteście Państwo dalej
od tego? Ja liczę, że obecny rząd, który jest rządem prospołecznym i który zajmuje się ludźmi, którzy są w dużej potrzebie, a przecież ludzie chorzy należą do tej grupy, która powinna mieć szczególne miejsce w społeczeństwie, dostrzega ten problem i na pewno użyje wszystkich środków, aby tą sprawę sanować. Na ile to będzie skuteczne, trudno w tej chwili powiedzieć. Rozmowy są zapowiedziane w tym tygodniu i jeszcze raz podkreślę, że obecny minister zdrowia ma pełną świadomość problemu, ma dobrą diagnozę, tylko jest kwestia narzędzi, czy te narzędzia będzie w krótkim czasie miał.
W takim razie, proszę Państwa, będziemy sprawę monitorować. Jeżeli cokolwiek się zmieni, to oczywiście na naszej antenie także pojawią się te informacje. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Miłego dnia.